Dzisiaj moim gościem jest franciszkanin, misjonarz posługujący wiele lat w Afryce, teraz mieszkaniec Niepokalanowa, ojciec Rajmund Marszałkowski. Pokój i dobro, ojcze, witam pięknie.
Pokój i dobro.
8 grudnia będziemy przeżywać uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu, 8 grudnia, obchodzimy również szczególną godzinę. Jest to godzina łaski. Godzina ta przypada między 12 a 13 każdego roku 8 grudnia, czyli w południe. Na początku naszej rozmowy wyjaśnijmy, ojcze, skąd wzięła się godzina łaski, skąd to pojęcie?
No, myślę, że by dojść do tej godziny łaski, trzeba by sięgnąć troszeczkę wstecz. W ogóle najpierw do Pisma Świętego. Dlatego, że w Piśmie Świętym widzimy, że Bóg reaguje zawsze w najtrudniejszych sytuacjach. Wtedy, kiedy właściwie człowiek dochodzi do takiego apogeum swojego załamania, swojej niewoli, swojego jakiegoś wewnętrznego rozstrojenia, że tak powiem. Wtedy właśnie Bóg przychodzi z pomocą. Bo taka jest miłość. Właśnie miłość najbardziej i najgwałtowniej właściwie reaguje w ten czas, kiedy widzi człowieka już w takiej sytuacji naprawdę całkowitego załamania, zniechęcenia totalnego. I tak właśnie było przecież nawet z wcieleniem Słowa Bożego, z przyjściem Jezusa Chrystusa. Właściwie historia ukazuje nam tę prawdę, że w tym czasie ludzkość była bardzo zagubiona. I właśnie wtedy, w tę ciemną noc, przychodzi ta wielka jasność z nieba. Podobnie Maryja. W różnych sytuacjach, gdziekolwiek się objawiała, najczęściej objawiała się w sytuacjach, kiedy człowiek najbardziej jej pomocy potrzebował. Pamiętamy fatimskie objawienia, kiedy Matka Najświętsza mówi nie, że ona pragnie czegoś, ale że Bóg pragnie ustanowić szczególne nabożeństwo do jej niepokalanego serca. Dlaczego? Dlatego, by w tym sercu niepokalanym naszej Matki człowiek znalazł ratunek w najtrudniejszej sytuacji. I podobnie właśnie z objawieniem, o którym chcemy dzisiaj mówić, w Monte Chiari we Włoszech. Jest to maleńka miejscowość u podnóża Alp włoskich. I właśnie tam mieszkała osoba, która nazywała się Pierina Gilli. Urodziła się 3 sierpnia 1911 roku w bardzo skromnej, ubogiej, prostej rodzinie chłopskiej. No, ojciec wkrótce zmarł. Sytuacja materialna była bardzo, bardzo trudna, do tego stopnia, że Pierina znalazła się w sierocińcu prowadzonym przez siostry zakonne. I dopiero gdy matka po raz drugi wyszła za mąż, sytuacja materialna nieco się poprawiła, wówczas wróciła Pierina do domu. Właściwie ona sama bardzo chorowała. Pragnęła całkowicie poświęcić się Bogu w życiu zakonnym, ale raz, że nie było posagu, który był wówczas wymagany przy wstąpieniu do zakonu, a po drugie była bardzo wątłego zdrowia. Ale to wcale nie przeszkodziłoby całkowicie poświęcić się Bogu. I ona sama złożyła prywatny ślub czystości. Nie chciała nigdy wyjść za mąż, nie chciała założyć rodziny, chciała żyć tylko dla Boga. I Pan Bóg oczywiście przyjął jej ofiarę, przyjął jej dar z jej czystego serca. I właśnie do niej przychodzi Matka Najświętsza. Przychodzi zupełnie oczywiście niespodziewanie, w ten czas, kiedy pracowała jako pielęgniarka w szpitalu. Służyła cierpiącym, chorym ludziom całym swoim sercem. I któregoś dnia nagle w wielkiej jasności staje tam w szpitalu Matka Najświętsza. Właśnie tak, jakby przyszła z wielką potrzebą uzdrowienia, ale nie dla siebie, ale dla ludzkości. I właśnie tam, w tym objawieniu, potwierdza się, jak bardzo człowiek potrzebuje pomocy Maryi. Bo właśnie po II wojnie światowej, od 1945 roku, po wielkim spustoszeniu materialnym i duchowym, człowiek potrzebował szczególnie pomocy nieba. Bez nieba człowiek by zaginął. Oczywiście te materialne nędze, cierpienia, te materialne potrzeby, spustoszenie można odbudować, ale co z duchem? A duch także był spustoszony, bardzo spustoszony. I tu przychodzi Maryja właśnie do szpitala, jakby chciała nam ukazać, że potrzebuje człowiek uzdrowienia nie tylko fizycznego, ale także duchowego. I właśnie w 1947 roku Maryja objawia się Pierinie Gilli. Pragnie ratować człowieka, pragnie wskazać swoje serce. I teraz chciałbym powiedzieć nieco o tym właśnie pierwszym objawieniu, które było właściwie smutnym objawieniem.
8 grudnia 1947 roku.
Tak. Maryja przychodzi najpierw zapłakana. Pierina widzi łzy spadające na ziemię. W płaszczu fioletowym, w białym welonie, a jej serce przybite trzema mieczami. Jakież znaczenie mają te miecze? Głównie to objawienie Maryja poświęca kapłanom i życiu konsekrowanemu, wszystkim osobom zakonnym, które poświęciły się Bogu. Bo wie doskonale, że potrzebują najpierw duchowni nawrócenia, aby mogli nawracać innych, aby mogli innych przybliżać do Boga. I dlatego właśnie te trzy miecze oznaczają, jak bardzo Maryja cierpiała z powodu niewierności kapłanów. Pierwszy miecz to właśnie świętokradzkie msze święte, komunie święte, sprawowane przez kapłanów żyjących w ciężkich grzechach, zwłaszcza w grzechach nieczystych. Drugi miecz to niewierność powołaniu, porzucenie kapłaństwa, porzucenie życia zakonnego. A trzeci miecz to nie tylko porzucenie życia duchownego, konsekrowanego, ale zdrada judaszowska, a więc zamienienie się we wroga Kościoła, szkodzenie Kościołowi, sianie spustoszenia w Kościele, w rodzinach, w sercach ludzkich. I to najbardziej bolało Matkę Najświętszą. Właśnie Maryja objawia się, aby ukazać ten dramat ludzkości, który ma swoje źródło właśnie w życiu duchownych. Myślę, że tutaj warto by było też wspomnieć o kryzysie, jaki przechodzi Kościół. Bo przecież wiemy doskonale, że o kryzysie mówimy w całym świecie, ale przede wszystkim o kryzysie Kościoła. Ileż razy wspominamy właśnie dawne czasy, kiedy była wspólna modlitwa w domu, kiedy rodzice błogosławili swoich dzieci przed snem czy przed pójściem do szkoły, kiedy wszyscy wzajemnie się witali, żegnali słowami pozdrowienia Pańskiego, kiedy wszyscy modlili się przed i po posiłku, kiedy właściwie wszyscy wspólnie chodzili na mszę świętą, przeżywali mszę świętą, a potem dzielili się Słowem Bożym, kiedy atmosfera w domu była bardzo religijna. I zatem czasami tęsknimy i pojawia się swego rodzaju nostalgia, bo przeżywamy dzisiaj niezwykłe zobojętnienie, laicyzację, sekularyzację. Kościoły pustoszeją. Coraz mniej powołań kapłańskich, zakonnych. Coraz mniej chętnych poświęcenia się Bogu. Również w rodzinach brak modlitwy, zwłaszcza wspólnej. Brak dziękczynienia składanego Bogu. Bardzo często usprawiedliwiamy się pośpiechem, pracą, zajęciami. Zamiast pójść do kościoła w niedzielę, idziemy do supermarketów, zrobić zakupy na cały tydzień. Tak jakby niedziela miała służyć tylko temu, co jest fizycznie nam potrzebne w codziennym życiu. A Bóg odrzucony, zapomniany, zgardzony. I właśnie w taki kryzys duchowy wstępuje Matka Najświętsza ze swoim pięknym orędziem i proponuje nam godzinę łaski.
Dla całego świata.
Dla całego świata. Godzina łaski, a więc godzina największego daru Bożej miłości ofiarowanej właśnie przez serce niepokalanej dziewicy Maryi. I Maryja zaprasza, zachęcając nas, że właśnie w tę godzinę, w południe, od 12 do 13, 8 grudnia, w uroczystość niepokalanego poczęcia Maryi, ona pragnie uchylić nieba człowiekowi. Pragnie, aby z nieba wylało się zdroje łask, deszcz różnych błogosławieństw. Każdy, kto będzie modlił się, otrzyma to, o co prosi, z wielką ufnością. Właśnie w tę godzinę łaski mamy ofiarować siebie w pokucie, w umartwieniu za innych. Za innych, ale zwłaszcza za osoby konsekrowane. Wiemy także, że w Medjugorje Matka Najświętsza bardzo często w swoich orędziach kończy swoje przesłanie słowami: pamiętajcie o modlitwie za kapłanów. Módlcie się za waszych pasterzy. Módlcie się za osoby konsekrowane. Módlcie się o powołania. I również Ojciec Święty Franciszek właściwie każde spotkanie z wiernymi kończy słowami: nie zapominajcie modlić się za mnie. Najbardziej potrzebujemy modlitwy, bo wiemy doskonale, że szatan przebiegły strasznie, wie, że skoro uderzy w pasterza, rozproszą się owce. I właśnie tutaj potrzeba szczególnego ratunku dla duchownych, szczególnej pomocy. I ta godzina łaski jest poświęcona dla całego świata i dla wszystkich, nie tylko dla duchownych. A szczególnie Maria prosi właśnie o tę modlitwę za duchownych. Następne objawienie, a było ich sporo, to właśnie było to objawienie Matki Bożej już w kościele. Nie tylko w szpitalu, ale w kościele w Monte Chiari, gdzie już przybyło sporo ludzi, dowiedziawszy się o jej objawieniach i było wielu kapłanów. Także nawet Pierina Gili miała trudność, żeby dopchać się do przodu przez ten wielki tłum. I właśnie tam objawienie było zupełnie inne, radosne. Maria przychodzi w białym płaszczu. I właśnie w miejscu, gdzie były trzy miecze, pojawiają się trzy róże. Biała, czerwona i złota. Biała oczywiście oznacza czystość, wierność, nieskalaność serca, piękno ludzkiego serca poświęconego całkowicie Bogu, zwłaszcza w życiu konsekrowanym, w życiu kapłańskim, zakonnym. Czerwona oznacza wierność Bogu, wierność powołaniu, wierność swoim zobowiązaniom, ślubowaniom, przyrzeczeniom, które tak często składamy Bogu. Wierność Kościołowi aż do przelania krwi, a więc gotowość do męczeństwa, żeby tak umiłować Boga, umiłować Matkę Najświętszą, żeby być gotowym nawet oddać swoje życie dla Jezusa, dla zbawienia ludzkości, dla ratunku, dla świata. I złota róża zawsze oznacza król królewski. Królewskość to świętość, bo Jezus jest naszym królem. Jak bardzo się cieszymy teraz w Polsce właśnie przyjęciem Jezusa jako swojego króla. I właśnie ta królewskość ukazana jest w tej złotej róży, a ona nie oznacza nic innego jak świętość. A więc tak wielkie zjednoczenie się z Bogiem, żeby stać się alter Christus, drugim Chrystusem, świadkiem Jego miłości, Jego miłosierdzia, żeby być kapłanem świętym, który swoją świętością pobudza serca innych. I właśnie o tym zapewniła Matka Najświętsza, mówiąc, jeżeli będziemy modlić się za grzeszników w tę godzinę łaski, to choćby ich serca były tak zimne jak ten marmur, wskazała właśnie tam w kościele, na posadzkę, to będą poruszone łaską Bożej miłości i otworzą się na łaski ofiarowane przez Boga.
Ojcze, Matka Boża, objawiając się w Monte Chiari, nazwała siebie różą duchowną, różą mistyczną. Obrazowały to te róże, o których róże. Ojciec tak. wspomniał. Tak. Te figurki Matki Bożej jako róży duchownej, one są już znane na świecie, prawda? Pojawiają się w kościołach.
Tak, już są bardzo znane. Pojawiają się w wielu miejscach. I co jest bardzo charakterystyczne, że właśnie te figurki Matki Bożej, róży mistycznej, róży duchownej, bardzo często płaczą. I to często krwawymi łzami. Pan Łaszewski napisał, pisząc właśnie o tych objawieniach.
Pan Wincenty Łaszewski.
Tak, pan Wincenty Łaszewski. Pisząc o tych objawieniach, wspomniał, że chyba ponad 100 różnych miejsc w całym świecie, gdzie te figury Matki Bożej Róży Mistycznej płakały krwawymi łzami. Patrzą nad światem, właśnie nad tym, co się dzisiaj dzieje w świecie, jak bardzo deptany jest człowiek, jak bardzo deptane są prawa, jak żyjemy w cywilizacji, jak mówił często święty Jan Paweł II, w cywilizacji śmierci, w cywilizacji bez Boga. Ludzie często żyją tak, jakby Boga nie było. Stawiają siebie na miejsce Boga i chcą sami decydować o tym, co jest dobre, a co złe. Oczywiście dobrem nazywając to, co jest łatwe, co przychodzi, przynosi łatwy sukces, łatwe jakieś zwycięstwo, jakieś dobra materialne. a złem to, co jest trudne, to, co jest wymagające, co wymaga poświęcenia, ofiary, samozaparcia. I właśnie człowiek ginie. Widzimy wyraźnie w całym świecie, jak bardzo wdziera się szatan. Jak bardzo. Bo tam, jak powiedział papież Franciszek na początku, człowiek, który nie modli się do Boga, modli się do diabła. Bo nie można dwom panom służyć. I człowiek często dzisiaj wybiera diabła. Nawet często pewnie o tym nie wiedząc. Ale odrzucając Boga, akceptuje diabła i jego taktykę. I to jest największą zgubą dla dzisiejszego świata. I dlatego Maria płacze, jak matka płacze, gdy jej dziecko zagubi się. Gdy jej dziecko jest zniewolone przez narkotyki, przez alkohol, przez niewierność, przez zaparcie się Boga, przez życie bez sakramentów świętych. Matka płacze, boleje. Ileż matek spotykamy w konfesjonale, które przychodzą i płaczą rzewnymi łzami. Właśnie z powodu zagubionych mężów, dzieci. I tak Maria, jako najlepsza matka, płacze nad nami.
Mówiliśmy, że te figury Maryi Róży Duchownej często płaczą. My, ludzie prości, potrzebujemy takich cudów. Jest kilka świadectw osób, które odwiedzając m.in. Montichiari, tam dostąpiły uzdrowienia. Są też takie osoby, które w innych miejscach, ale modląc się do Maryi Róży Duchownej, również takich uzdrowień doświadczyły. I ja chciałabym, posiłkując się stroną internetową 8 grudnia rosemaria.pl, przeczytać Państwu takie jedno świadectwo, gdzie właśnie za sprawą Matki Bożej, która była czczona jako róża duchowna, dokonało się uzdrowienie fizyczne. Przeczytam to świadectwo. Cud miał miejsce nie w katedrze w Montichiari, gdzie było objawienie Matki Bożej, lecz w prywatnym domu w mieście. Pewna 36-letnia kobieta została uzdrowiona w swoim własnym domu. Była cofnięta w rozwoju już od dzieciństwa, ale nie było to głębokie upośledzenie umysłowe. W każdym razie nie umiała mówić ani panować nad potrzebami fizjologicznymi. Jej szwagierka musiała przy niej pozostać w domu, kiedy ojciec udał się do kościoła na zapowiedziane objawienie Matki Bożej, bo to jeszcze działo się w trakcie objawień, a wiemy, że te objawienia od lat 40. do lat 70. trwały. Szwagierka ta odmawiała różaniec w domu w czasie objawienia się Matki Bożej i nagle zawołała: O kochana Matko Boża, jeśli w tej chwili rzeczywiście zjawiasz się w katedrze w Montichiari, uzdrów teraz też tę biedną chorą. W tym samym momencie nastąpiło całkowite i trwałe uzdrowienie. Chora zaczęła głośno odmawiać ze swoją szwagierką różaniec i szczęśliwie mówiła go aż do końca. Gdy ojciec wrócił, pełen zdumienia i szczęścia, znalazł swoją córkę uzdrowioną. Ten właśnie cud przede wszystkim wywołał ogólne poruszenie i został potem przez wielu lekarzy uznany za najważniejszy i najbardziej miarodajny, gdyż w tym wypadku wykluczona była wszelka sugestia masowa. Uzdrowienie utrzymało się, dziewczyna zmarła po kilku latach, ale żyje jej brat, który może to wszystko potwierdzić. Ja to przywołuję za stroną 8grudnia.rosemaria.pl. Ta strona z kolei podaje to za książką Maryja Róża Duchowna, wydawnictwo Rosemaria, 2013 rok. Podaje to jako przykład, że Matka Boża działa, jest skuteczna, prosi nas o modlitwę i obiecuje nam, że jeżeli od 12 do 13, 8 grudnia będziemy się modlić, obdarzy nas wieloma łaskami. Jak odprawić taką godzinę łaski? Jak my ją powinniśmy przeżyć?
Chciałbym jeszcze tylko wrócić właśnie do tych objawień i zaraz odpowiem na to pytanie. Mianowicie w pierwszym objawieniu Maria, jak wspomniałem, była bardzo smutna i wówczas wypowiedziała tylko 3 słowa. Nic więcej, tylko 3 słowa. A więc to, co jej leżało, można powiedzieć, najbardziej na sercu, powiedziała: modlitwy, pokuty, ofiary. Modlitwy, pokuty, ofiary. Właśnie modlitwą możemy naprawdę otworzyć niebo, aby z tego nieba spłynęły na nas zdroje łask. Ofiarą i poświęceniem, pokutą, szczerym żalem. Bo właśnie modlitwa jest wtedy tylko piękna, gdy płynie z pięknego serca, czystego, wolnego od grzechu. Natomiast gdy Matka Boża objawiła się już w kościele, na pięknych, białych schodach, ozdobionych właśnie też różami tych trzech kolorów, białym, czerwonym i złotym. Właśnie powiedziała na początku, jak gdyby przedstawiając się, tak jak powiedziała świętej Bernadecie w Lourdes w 1858 roku, jestem niepokalane poczęcie. Jestem Maryją, łaski pełną, matką mojego Syna Jezusa Chrystusa. I mówi dalej, przez to moje przybycie tu, do Monte Chiari, życzę sobie, abym była wzywana i czczona jako róża duchowna. Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia w południe obchodzono godzinę łaski dla całego świata. Poprzez to nabożeństwo ześlę niezliczone łaski dla ciała i dla duszy. Właśnie to jest to, o czym pani wspomniała. Właśnie nie tylko dla ducha, ale dla ciała również. Maryja przychodzi nieść pomoc, ratunek. W każdej sytuacji najbardziej rozpaczliwej, bolesnej, trudnej, nie do zniesienia, ona przychodzi, aby ratować. I właśnie ta godzina łaski ma być przede wszystkim wypełniona dziękczynieniem Bogu. Bo chyba najpiękniejszą modlitwą jest dziękczynienie, uwielbianie Boga razem z Maryją. Uwielbiać Pana Boga, tak jak Maryja, wiemy, wyśpiewała ten cudowny hymn Magnificat, uwielbiaj duszo moja Pana. Bo Pan uczynił wielkie rzeczy. Przychodzę z wiarą, a więc wierzę, że Pan Bóg dokona wielkich rzeczy. Czyli to uwielbienie. Przeproszenie za swoje grzechy i za grzechy całego świata, którym ranimy. Rozważanie właśnie tych wszystkich obietnic Maryi, które Maryja składa nam przez te objawienia. Maryja pragnie tylko naszego ratunku. I wspomnieć właśnie, jak gdyby wyobrazić sobie w czasie tego nabożeństwa Maryję stającą przede mną. Bo ona przychodzi do każdego, nie tylko do tłumu, do jakiejś wielkiej wspólnoty, ale do każdego z osobna, bo ona jest matką każdego człowieka. Tak jak Bóg mówi w Piśmie Świętym, wzywam Cię po imieniu. Tak Maryja zna każdego z nas po imieniu i przychodzi do każdego. I właśnie wyobraźcie sobie Maryję przede mną. Stoi przede mną, sercem otwartym, jak na dłoni. I chce wylać na mnie wiele, wiele łask od swojego Syna Jezusa Chrystusa. I dlatego z wielką pokorą prosić o wszystkie potrzebne łaski dla mojej rodziny, dla moich przyjaciół, dla moich znajomych, dla siebie samego, żebyśmy wzrastali w świętości. Bo to jest chyba najważniejsze, żebyśmy byli święci. Tak jak powiedział papież Paweł VI w Ewangelii Nuncjandi w swojej adhortacji, że świat dzisiaj potrzebuje świadków. O takich świadków powinniśmy prosić.
Ta godzina łaski 8 grudnia będzie także w szczególny sposób przeżywana w Niepokalanowie. Można tego dnia przyjechać do tutejszej bazyliki i modlić się razem z ojcami i braćmi modlitwami, które to modlitwy zaproponują właśnie ojcowie i bracia. I zapraszamy, jeżeli mogą Państwo przyjechać 8 grudnia do bazyliki w Niepokalanowie, to serdecznie zapraszamy tych wszystkich, którzy mogą. Ci, którzy nie mogą, być może będą mogli udać się do swoich kościołów, czy do tych kościołów w pobliżu, których akurat będą, bądź, tak jak Matka Boża prosi, modlić się w domu. Bo zwraca na to uwagę Matka Boża, to nie musi być kościół, to nie musi być kaplica, możemy też skupić się w domu i pomodlić się w domu. I też ta godzina łaski będzie wypełniona, tak jak o to prosi Matka Boża.
Chciałbym tylko jeszcze nawiązać do tego, że właściwie te objawienia są mniej znane, ale one bardzo nawiązują do bardzo znanych objawień w Fatimie. Fatimie, właśnie któregoś dnia Matka Boża objawiła się jej w białym płaszczu, a dwójka dzieci, chłopczyk i dziewczynka, podtrzymywały jej płaszcz. I potem Maryja mówi, to jest Franciszek i Hiacynta. Franciszek i Hiacynta z Fatimy. I właśnie te dzieci są tam. I Maryja, tak jak w Fatimie, właśnie mówi, że Jezus pragnie, aby czczone było jej niepokalane serce. Tutaj ona właśnie z tym sercem przychodzi. Aby to serce Matki Niepokalanej przyjąć do swojego serca. Bo tu przynosi w tym sercu skarby łask, których my nawet nie potrafimy sobie wyobrazić, bo niebo jest bez granic. Bóg chce okazać nam największe miłosierdzie przez Maryję, Matkę Miłosierdzia. W końcu moje niepokalane serce zatriumfuje. I tak to jest moje jakieś osobiste odczucie, że to niepokalane serce Maryi właśnie triumfuje w tym objawieniu w Monte Chiari. Dlatego, że ukazuje tę godzinę łaski, A ta godzina łaski jest gwarancją nieba. Jest gwarancją nieba, że wszelkie zło zostanie pokonane przez modlitwę, pokutę i ofiarę w tej godzinie łaski. Czyli szatan zostanie pokonany i wszelkie zło zostanie pokonane, jeżeli my zaufamy Maryi. Moje niepokalane serce zatriumfuje. Właśnie w tej godzinie łaski niebo będzie otwarte dla każdego, kto tylko będzie prosił. Właśnie za grzeszników, szczególnie za osoby konsekrowane, za kapłanów. Również powiązanie z Fatimą, 13 dzień. I tutaj również Matka Boża prosi, by każdy 13 dzień każdego miesiąca był szczególnie dniem modlitwy i zjednoczenia z jej niepokalanym sercem właśnie w intencji osób konsekrowanych. I następne takie bardzo mocne powiązanie z Fatimą to wizja piekła. Właśnie tak jak dzieci widziały piekło w Fatimie, tak samo i ona widzi piekło. I tak jak mówiłem o trzech mieczach, o tych trzech jak gdyby grupach osób konsekrowanych, kapłanów, którzy ranią niepokalane serce Maryi, tak ona mówi właśnie o takich trzech grupach kapłanów, osób konsekrowanych w piekle. Właśnie tych, którzy żyją i umierają w grzechu ciężkim, świętokradzko odprawiając msze święte, świętokradzko przyjmując komunię świętą, którzy uparcie trwają w grzechu ciężkim. I także ci, którzy sprzeniewierzyli się swojemu powołaniu, którzy sponiewierali to powołanie. Następna grupa właśnie. I ta ostatnia grupa tych potępionych w Bożej sprawiedliwości, bo Bóg tego nie chce, Maryja tego nie chce, ale Boża sprawiedliwość tego się domaga i zostają potępieni ci, którzy wystąpili przeciwko Bogu jako kapłani. Nie tylko rzucili kapłaństwo, nie tylko odmówili życia konsekrowanego, nie spełnili przyrzeczeń i ślubów zakonnych, ale występują nawet przeciwko. I dlatego Matka Boża nalega, żeby tak bardzo błagać właśnie za kapłanów, za osoby konsekrowane. Żeby ta godzina łaski, ale także każdy 13 każdego miesiąca, żeby był również wypełniony modlitwą za osoby poświęcone Panu Bogu. Bo szatan chce pokonać kapłanów, osoby konsekrowane, bo on wie, że przez nich pokona lud Boży. I dlatego zaufajmy Maryi. W końcu moje niepokalane serce zatriumfuje i ono triumfuje właśnie poprzez nasze modlitwy, naszą pokutę i naszą ofiarę, jeżeli zjednoczymy się z niepokalanym sercem Maryi. Chciałbym także powiedzieć o tym, co Kościół na to. Mianowicie, początkowo była opinia negatywna. Jednak później, sporo później, bo w 2000 roku biskup Brescia w swojej diecezji zatwierdził oficjalnie te objawienia w Monte Chiari. Także nie musimy się obawiać, czy jest to zatwierdzone autorytetem Kościoła, czy nie, bo jest. Ksiądz biskup z Brescia właśnie zaakceptował, zaaprobował, zatwierdził oficjalnie te objawienia Matki Bożej w Monte Chiari.
Jest moim życzeniem, aby ta godzina była rozpowszechniona. To jest cytat, to jest kolejna prośba Matki Bożej. Mówię o tym dlatego, by zmobilizować słuchaczy Radia Niepokalanów, by informowali o tej godzinie także innych, tych, którzy jeszcze o niej nie wiedzą, swoich bliskich, sąsiadów.
Chciałbym tylko to dodać, jak Matka Boża żali się właściwie. I tak jak mówię, że przychodzi ze swoim sercem otwartym na oścież, mówi, spójrz na to serce, które tak umiłowało ludzkość, ale większość ludzi tylko rzuca w nie obelgami. Jeśli dobrzy i źli zjednoczą się we wspólnej modlitwie, dostąpią przez to serce miłosierdzia i otrzymają dar pokoju. Przygotowałam morze łask. Jest ono dla tych, którzy słuchają moich słów i zachowują je w swoich sercach. A więc Maryja posłużyła się słowami swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Właśnie tych słów, które my będziemy słuchać i zachowamy w swoich sercach, na pewno Maryja dopełni je, wypełni swoją obietnicą. Przychodźmy do niej jak dzieci, wtulmy się w jej matczyne ramiona, przytulmy się do jej matczynego serca, a zobaczymy wielką odnowę duchową, w naszym codziennym życiu.
Na koniec podpowiem Państwu, gdzie mogą szukać Państwo informacji o Godzinie Łaski. Jedna z takich książeczek to jest książeczka pana Wincentego Łaszewskiego. Czy tytuł dokładny możemy podać, ojcze? Pamięta ojciec ten tytuł?
Godzina Łaski.
Godzina Łaski po prostu. Wincenty Łaszewski, Godzina Łaski. A ja Państwu jeszcze raz przypominam o książce Maryja Róża Duchowna i fragmenty tej książki znajdą Państwo też na stronie 8grudnia.rosemaria.pl. 8 grudnia pisane, ósemka pisana cyfrą. 8 grudnia. Bez żadnej kropki, po prostu 8grudnia.rosemaria.pl. Tam też Państwo znajdą wiele informacji. I raz jeszcze przypominam, że ta godzina też będzie w szczególny sposób przeżywana także w Niepokalanowie. Także zapraszam wszystkich tych, którzy mogą tego dnia Niepokalanów odwiedzić. Tak dla porządku tylko podam, że objawienia dane siostrze Pierinie trwały od 1947 roku 1947 do 1976 roku. Zmarła Pierina Gilli 12 stycznia 1991 roku, nie doczekawszy zatwierdzenia swoich objawień przez biskupa, bo te nastąpiły, tak jak ojciec Rajmund powiedział, w roku 2000. Ale tak jak też mogą wyciągnąć Państwo wniosek z naszej rozmowy w Monti Chiari, w Fontanelle, tam też Fontanelle to jest miejscowość nie tak daleko chyba położona od Monti Chiari. Fontanelle też Pierina Gilli miała objawienia Matki Bożej. W tych dwóch miejscowościach nadal mają miejsca i duchowe konwersje, to jest bardzo ważne, cudowne uzdrowienia, są też świadectwa o wyzwoleniu od diabelskiej mocy. Także gorąco zachęcamy Państwa do tego, by skorzystać z tego koła ratunkowego, jakim jest Godzina Łaski dla całego świata. Koła ratunkowego, bo to była audycja Modlitewne Koło Ratunkowe. A moim gościem, naszym gościem był ojciec Rajmund Marszałkowski, franciszkanin. Ojcze, bardzo dziękuję, że ojciec zechciał przyjść do naszego studia, podzielić się swoją wiedzą i zachęcić słuchaczy do tego, by przeżywali Godzinę Łaski. 8 grudnia od 12 do 13. Dziękuję, ojcze, pięknie.
Ja również dziękuję bardzo serdecznie, bo to też dla mnie wielka łaska, że mogę tym się podzielić.
Z Panem Bogiem.
Z Bogiem.